Hristos și Cuvântul Său. Faptul că Spiritul a făcut învățământul...
Duh postanowił nauczyć, a nie człowiek. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której ciało i odżywianie spojone stawami, ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Ewangelia Jana 12:48, Kolosan 2:18-19. Wszelki prawdziwy postęp w rzeczach świętych i wszelki rozwój życia duchowego muszą opierać się na właściwym uznaniu autorytetu Chrystusa i Słowa Bożego w Kościele. Być może powinniśmy powiedzieć, że duchowa słabość i brak postępu w życiu chrześcijanina są gorsze i cokolwiek innego wynikają z nie trzymania się blisko głowy, z braku obecności Słowa Bożego w Kościele. Apostoł przestrzega przed złą postawą, która zawsze zagrażała mniej lub bardziej duchowemu życiu ciała Chrystusowego, zarówno jak dużych, jak i w małych zgromadzeniach. Mamy uważać za niebezpieczeństwo patrzenia za bardzo na nas lub na innych ludzi w Kościele i nie patrzenia w wystarczającym stopniu na Pana, który jest prawdziwą głową Kościoła. Niektórzy przypisują sobie funkcje i przywileje głowy, ignorując, że głowa jest tylko jedna. Takowi skłonni są z powodu braku szacunku dla Chrystusa mieć wygórowane pojęcie o sobie i myśleć, że ważność sprawy pańskiej należy do nich, więc stają się przywódcami, biorąc równocześnie za dużo odpowiedzialności na siebie. Niebezpieczeństwa dni ostatecznych. W drugim liście Tymoteusza, 3:2-5, apostoł potwierdza, w dniach ostatecznych nastaną ciężkie czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Jeszcze raz powtórzymy niebezpieczeństwa tych dni ostatecznych. Apostoł potwierdza, że w dniach ostatecznych nastaną ciężkie czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział, drugi do piątego wersetu. Rzeczywiście, ten opis dobrze pasuje do naszych czasów, do wszystkich rodzajów nominalnych chrześcijan i nie dziwi nas fakt, że ten ogólny duch próbuje wtargnąć do wspólnoty świętych, małe zbory poświęconych, którzy walczą, aby zwyciężyć świat. Fakt, że apostoł pisze o tym problemie w tak mocnych słowach, nie oznacza, że nie miał współczucia. My, którzy nieraz odnosimy się i cytujemy te same słowa, nie okazujemy również braku współczucia. Ten problem był dotkliwy i męczył Kościół przez cały wiek Ewangelii, będąc zgubnym zwłaszcza dla tych, którzy mogli przyjąć niemądre poglądy, nic nie osłabia bardziej duchowej mocy, prowadząc do ciemności zewnętrznych. Apostoł Jakub w trzecim rozdziale, pierwszym wersecie, napisał bardzo poważne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem dotyczące najbardziej utalentowanych z ludu pańskiego. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Napisał te słowa z miłości do braci, z szacunku dla nich i z tego powodu, że doceniał ich pracę. Chciałby oni pozostali w łasce u Pana nie tylko w obecnym czasie, ale i w nieskończonej przyszłości. Uznał za stosowne nalegać przy tym, nie tylko ze względu na pojedyncze jednostki, ale i dla ogółu. Wszelki ludzki autorytet ma być odrzucony. Ostatnimi czasy bardzo ważne stało się uważne analizowanie punktu widzenia pańskiego odnośnie tego tematu. Bracia nie zapominają, że Pan mało docenia moc i słowa ludzkie. Wszędzie w Biblii jest napisane, że powinniśmy nadać najwyższą wagę Słowu Bożemu. Wszędzie w Nowym Testamencie jest napisane, że najważniejszy jest Chrystus. On jest pierwszym i najwyższym autorytetem w Kościele. A wszelkie inne słowa innych musimy przyjąć i dostosować się do nich, jeżeli nie są w zupełnej harmonii z boskim przesłaniem. Ktoś by patrzył naprawdę poważnie i słusznie na lekcje, które wypływają z Bożego postępowania wobec Izraela i zapisał następujące obserwacje, które wydają się nam rozsądne. Izrael miał zachować tylko ustawy, przykazania i prawa ustanowione przez Pana. Miał nie słuchać przykazań i tradycji, doktryn ludzkich, lecz tylko słów żywego Boga, który udowodnił i wyprowadził z ziemi egipskiej, który uwolnił i wyprowadził z ziemi egipskiej, z miejsca niewoli, ciemności i śmierci. Musimy o tym pamiętać, bo ta myśl ochroni naszą duszę od wielu pokus i trudności. Słyszymy głosy mówiące o posłuszeństwie, moralności, o oddaniu własnej woli i o poddaniu się autorytetom. Wszystkie te głosy pięknie brzmią i mają dużą wagę dla wielu ludzi religijnych i moralnych. Kiedy inni mówią nam o posłuszeństwie, musimy im jednak zadać pytanie, wobec kogo, czego mamy być posłuszni. Czy zaś mówią nam o oddaniu naszej woli, musimy ich zapytać, komu mamy oddać własną wolę. Kiedy mówią, że mamy słuchać autorytetów, musimy nalegać, by nam określili, kto dał ten autorytet i na czym się opiera. To pytanie ma ogromne znaczenie dla każdego domownika wiary. Istnieje wielu szczerych i gorliwych ludzi, którzy zdają się być zachwyceni myślą uwolnienia ich od niepokoju związanego z tym, co mogliby robić, nad czym pracować i tak dalej. Woleliby inni myśleli o tym mądrzejsi od nich samych, ponieważ wygodniej i przyjemniej jest, by codzienne ich działania były pokierowane przez specjalistę o wysokim przygotowaniu. Uwalnia ich serca od trudu i odpowiedzialności. A przy okazji wydają się być posłuszni, nieufający sobie. My jednak mamy obowiązek wobec Boga szukać autorytetu, któremu powinniśmy być posłuszni. Inaczej moglibyśmy przyjąć złą postawę. Konstrukcja przesądów. Odnosząc się do wielkiej profanacji w całym systemie papieskim i do zasad dotyczących prawdziwych autorytetów i władz w Kościele, wypowiadając się na temat różnych stanowisk stworzonych w tej instytucji, autor zadaje sobie pytanie, gdzie na stronach Nowego Testamentu znajdujemy coś, co w najmniejszym stopniu byłoby podobne do jakiejś instytucji w mocy i autorytecie w Kościele. Gdzie możemy znaleźć podstawę dla którejś z tych służb? On również odpowiada. Oczywiście, nie. Nie istnieje żadnej podstawy, czy nawet cień podstawy. I my obecnie możemy zapytać z podobnym zaangażowaniem, gdzie na stronach Nowego Testamentu znajdujemy dowód, który usprawiedliwiałby ustanowienie władzy i mocy nad Kościołem, jaka władza miałaby być skoncentrowana w ręku jednego człowieka lub grupy ludzi. Gdzie znajdujemy w Biblii jakikolwiek tekst, który upoważniałby człowieka lub grupę ludzi zrzeszonych w organizacji lub dawałby możliwość powstania w Kościele grupy nazywającej siebie organizacją Bożą lub kanałem, która rościłaby sobie prawo do bycia natchniona duchem i mocą, by kontrolować i prowadzić Kościół w tym, co dotyczy doktryny i służby. I my, widząc sytuacje występujące dzisiaj, możemy odpowiedzieć słowami, które cytowaliśmy. Nie wątpijmy, że cały system od fundamentu po najwyższy kamień jest konstrukcją przesądów, przeciwną zarówno naturze, jak i głosowi Bożemu. Ci, którzy panują nad wami. To prawda, że w Kościele pierwotnym istnieli ludzie, którzy zostali ustanowieni nauczycielami. Są pewne zalecenia, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, w 13 rozdziale, 17 wersecie. Bądźcie posłuszni tym, którzy wśród was przewodzą i bądźcie ulegli. Oni bowiem czuwają nad waszymi duszami, jako mający zdać sprawę, żeby mogli to czynić z radością, a nie z wzdychaniem, bo to wyszłoby wam na szkodę. Podobnie w wersetach w pierwszym liście Koryntian, 16 rozdział, 15-16 werset i 1 Piotra, 5 rozdział, 1-4 wersetu. Lecz niektórzy mogliby zapytać, czy te wersety nie wskazują na zasadę uznania i poddania się pewnym osobom w Kościele? Jeśli tak jest, jak możemy się sprzeciwić autorytetowi ludzi? Jako odpowiedź na to pytanie możemy tylko zacytować słowa autora, którego wcześniej przytoczyliśmy. Gdziekolwiek Chrystus udzieli duchowego daru, na przykład daru nauczania lub nadzorowania lub daru pasterza, obowiązkiem i przywilejem chrześcijanina jest docenienie tych darów. W przeciwnym razie oznaczałoby to odrzucenie łaski. Ale musimy zawsze pamiętać, że w tych wszystkich przypadkach dar musi być prawdziwy, być rzeczą ewidentną, namacalną, daną przez Boga. Tu nie ma miejsca dla człowieka, który przywłaszcza sobie jakiś urząd czy pozycję lub który jest stawiany na to stanowisko bez towarzyszy. Taki urząd nie ma wartości. Jest gorszy niż nieużyteczny. Jest to nieprzyzwoitość w sięganiu po święty urząd, który prędzej czy później przyprowadzi do niedocenienia Boga. Każdy prawdziwy urząd pochodzi od Boga i ma jako podstawę prawdziwy dar otrzymany od głowy Kościoła. Zaiste, możemy powiedzieć, bez daru nie ma urzędu, służby. We wszystkich tekstach, które cytowaliśmy, widzimy realny dar, który ktoś posiadał i realizację prawdziwego wpływu ducha. Więcej widzimy serce wierne wobec baranków i owiec Chrystusowego statka. Widzimy łaskę i moc Bożą. Wyznaczniki prawdziwego nauczyciela.
Dăm har și putere divină.
kiedy apostoł napomina Tesaloniczan, by rozpoznawali i doceniali niektóre osoby, na czym opiera to napomnienie, czy na prostym domniemaniu? Nic podobnego. Opiera się na kwestii rzeczywistej i dobrze znanej, że te osoby prowadziły właśnie tych owieczek do Pana i uczyły ich. Dlatego więc miały być doceniane szczególnie z miłością. Dlaczego więc miały być doceniane szczególnie z miłością? Czy z powodu ich stanowiska lub tytułu? Nie. Ale dla ich pracy. Dlaczego Koryntianie zostali napomnieni, by byli poddani domowi Stefanasa? Czy dla bezwartościowego tytułu lub dla urzędu? Nic z tych rzeczy. Lecz oni sami się stawili, by usługiwać świętym. Oni naprawdę pracowali. Oni otrzymali dar i wytrwałość od Pana. Oddali swoje serce dla Jego ludu. Nie chwalili się swoją służbą. Nie zależało im na tytułach, ale oddając się całkowicie w służbę Chrystusa, służyli drogiemu Jego ludowi. To jest prawdziwa podstawa do bycia sługą w Kościele. Nie jest nią autorytet ludzki, lecz boski dar i duchowa moc dane przez Chrystusa Jego sługom, zastosowane w praktyce z odpowiedzialnością przed Nim i zauważone z wdzięcznością przez Jego świętych. Możliwe, że ktoś staje się nauczycielem lub pasterzem, może też być nazwany tak przez towarzyszy z powodu swojej pracy lub tytułu. Ale jeśli nie posiada on pewnego daru pochodzącego od głowy Kościoła, wtedy jest to tylko pozorowane, fałszywe, domniemane, próżna pycha, a jego głos będzie głosem obcym, którego prawdziwe owce Chrystusa nie znają i nie powinny rozpoznawać. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 27 i 5 werset. Z drugiej strony, tam, gdzie znajduje się nauczyciel, posiadający dar od Boga, miłujący, mądry, wierny, pracowity pasterz, który dogląda dusz, który wstawia się za nimi, który jest do ich dyspozycji, jak dobra niania, który może powiedzieć braciom, ponieważ teraz żyjemy, skoro wy niewzruszeni stoicie w Panu. W 1 Tesaloniczan, 3 rozdział, 8 werset. Takiego nauczyciela nie trudno będzie rozpoznać i docenić. Skąd wiemy, że na przykład dentysta jest dobry? Widząc jego nazwisko na wizytówce? Nie, tylko oceniając jego pracę. Ktoś może się sam nazwać nawet 1000 razy, że jest świetnym dentystą, ale jeśli jest niezręczny, to kto zdecyduje się skorzystać z jego usług? Fałszywa służba na podstawie ludzkiego autorytetu. Tak samo jak we wszystkich sprawach ludzkich, tak i w służbie. jeśli jakiś człowiek posiada dar, jest sługą. Jeśli go nie ma, to żadne nazwy, stanowiska i wyznaczenie przez ludzi nie mogą uczynić go sługą Chrystusa. Słudzy religijni mogą przyjmować różne tytuły, ale być sługą religijnym Chrystusa, sługą w chrześcijaństwie i sługą Kościoła Bożego to dwie różne rzeczy. Każda prawdziwa służba pochodzi od Boga. Jako podstawę ma boski autorytet i jej celem jest przyprowadzić duszę do społeczności, do łączności z Bogiem. W przeciwieństwie, fałszywa służba pochodzi od ludzi, bazuje na autorytecie ludzkim i ma na celu uzależnienie człowieka od człowieka. Tu widzimy wielką różnicę między tymi dwoma służbami. Ta pierwsza służba prowadzi człowieka do Boga, podczas gdy druga odprowadza od Boga. Ta pierwsza żywi, podtrzymuje, wzmacnia nowe życie. Ta druga wstrzymuje postęp na wszelkich drogach, prowadzi do zwątpienia i ciemności. Krótko możemy stwierdzić, że prawdziwa służba jest od Boga, przez Niego i dla Niego. Fałszywa służba jest od człowieka, przez człowieka i dla człowieka. Przez tę pierwszą doceniamy Boga więcej, niż jesteśmy w stanie wypowiedzieć. Przez tę drugą eliminujemy go z całej naszej siły. Ci, którzy podtrzymują arkę, za każdym razem, gdy może pojawiać się ważne pytanie dotyczące autorytetu, jakim ludzie ustanawiają przewodników i nauczyciele w kościele, prawdziwy uczeń będzie instynktownie szukał odpowiedzi na ten temat u prawdziwego źródła światłości i mądrości. W całej księdze znajduje wielokrotnie wielką prawdę, że tylko Chrystus jest głową Kościoła. I wszelki argument musi być oparty na tym fundamencie. Dlatego niechaj nikt nie mniema o sobie, nawet przez chwilę, że wszystko by runęło, gdyby on nie podtrzymałby arki. Niechaj nikt nie myśli, że jest ważny w boskim programie. Wszystkie te zuchwałe koncepcje sprzeniewierzają się wodzowi naszego zbawienia, ponieważ on powiedział nam, a my wierzymy jego słowu, że bez niego nie możemy nic uczynić. Każdy członek ciała Chrystusowego, którego Pan w pewnym sensie ustanowił w Kościele, aby służył Jego sprawie, musi zrozumieć, że nie jest on w żaden sposób istotny w rozwoju boskiego planu, że to jest po prostu przywilej, że otrzymał cząstkę udziału w rozwoju tego planu i że błogosławieństwa, które były codziennie jego udziałem, były czymś więcej niż rekompensatą za swoją skromną usługę bądź za swoje poświęcenie. Zamiast czuć się ważną osobą, powinien czuć się pokornym, myśląc, że pozwolono mu mieć cząstkę udziału w wielkim boskim planie, jako sługa swoich braci. Powinien również jasno zrozumieć, że jako jest pewne, że Pan jest głową Kościoła, tak samo pewne jest, że każdy, kto przestaje pełnić swoją zaufaną funkcję w odpowiedni sposób, będzie poniżony i potencjalnie może stracić przywileje i okazje, krzywdząc siebie i innych. Łagodni i pokorni bracia i siostry z Kościoła nie powinni milcząco pozwalać, by ktokolwiek się wywyższał lub popisywał jakąś pozycją lub służbą, lub by uważał siebie za boski kanał, którego inni powinni słuchać. Podporządkowując się takim, nie tylko zaszkodziliby bratu lub grupie braci, którzy przypisują sobie taką funkcję, wzmacniając ich na złej drodze, ale okazaliby się niewierni prawdziwej głowie Kościoła. Ten, kto podporządkowuje się tym warunkom i roszczeniom, udowadnia, że nie docenia dostatecznie wolności Chrystusowej, że bądź jest tylko dzieckiem w Chrystusie, bądź zasnął i stracił czujność. Najbardziej pokorni i słabi członkowie ciała Chrystusowego w oczach Pana mają więcej kwalifikacji, by uczyć innych, niż ci, którzy się chełpią i starają się o pozycję nauczyciela na miejscu głowy. Tacy widzą spełnienie słów apostoła, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało i odżywianie spojone stawami, ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. List do Kolosan, 2:18-19. Jak ważne jest w tych czasach, by każdy uczciwy uczeń Chrystusowy umiał prawidłowo rozpoznawać cechy prawdziwego nauczyciela, przewodnika duchowego. W przypadku, gdy ktoś rzeczywiście ma dar i łaskę w tym kierunku, jest szczególnym przywilejem poddawać się takiej osobie, ponieważ rozpoznajemy w niej i w jej działaniu Chrystusa. Duchowy umysł z łatwością rozpoznaje prawdziwe błogosławieństwo i moc. Łatwo możemy się zorientować, czy ktoś szuka chleba żywota dla naszych dusz i prowadzenia ścieżkami bożymi z prawdziwej miłości, czy raczej szuka wywyższenia samego siebie i dba o własne dobro. Ci, którzy żyją blisko Pana, mogą z łatwością rozróżnić prawdziwą moc od arogancji. Zresztą, no, Nigdy nie spotykamy sług Chrystusowych chwalących się własnym autorytetem, własną służbą. Tacy po prostu wykonują swoją pracę i pozwalają, by ta praca sama świadczyła o nich. Weźmy na przykład pod uwagę przypadek apostoła Pawła, który wielokrotnie napisał o jasnych dowodach jego służby. Niezaprzeczalnie on nawracał i był błogosławieństwem dla tych, do których pisał lub przemawiał. On mógł powiedzieć Koryntianom, że błądzili, gdy będąc pod wpływem kogoś, kto był pysznym i wywyższał siebie, zakwestionowali nieroztropnie jego apostolski urząd. Gdyż szukacie dowodu, że Chrystus mówi we mnie, Chrystus, który nie jest słaby wobec was, ale jest mocny pośród was. Stale sprawdzajcie, czy trwacie w wierze. Ciągle badajcie, jacy jesteście. Albo czyż nie rozpoznajecie, że Jezus Chrystus jest w jedności z wami, chyba że jesteście niegodni uznania. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 3 i 5 werset. W przypadku apostoła Pawła było widoczne w jego relacjach z wiernymi, którzy byli żywymi dowodami jego pracy i jego służby. Gdyby jego służba nie była od Boga, kim i gdzie byliby oni? Ale jego służba była od Boga. Ona była jego pocieszeniem, radością i siłą. On stał się apostołem nie mocą człowieczą, ani dzięki człowiekowi, lecz dzięki Chrystusowi i Ojcu, który go wzbudził z umarłych. On szczycił się tym, od kogo otrzymał swoją służbę. Jego praca zwykle miała taki charakter, że wystarczał tylko jeden namacalny dowód, aby przekonać każdego rozsądnego człowieka. On mógł rzeczywiście twierdzić, że nie jego własną mową, lecz mocą Bożą doprowadził wielu do pokuty. To powinno być zauważalne w pewnym stopniu w każdym przypadku. Powinniśmy zobaczyć moc Bożą i powinniśmy mieć realne uczynki za sobą. Bezinteresowny sługa Chrystusa. Gdyby ktoś mówił nam, że nie wolno nam sądzić, my odpowiadamy, że mamy wręcz obowiązek osądzać. Uważajmy na fałszywych proroków. Jak inaczej moglibyśmy uchronić się, gdybyśmy nie musieli rozsądzać? Lecz jak mamy to czynić? Po owocach ich poznacie. Czy lud Boży nie może zauważyć różnicy między tymi, którzy przychodzą w mocy ducha, mając dary od głowy Kościoła, będąc pełnymi miłości wobec nich, pragnących dla nich prawdziwego błogosławieństwa, mając wzgląd na ich samych, a nie na to, co posiadają. Innymi słowy, między świętym, pokornym, uczynnym, nieegoistycznym sługą Chrystusa, a człowiekiem, który przychodzi do nich z tytułem, który sam sobie nadał, bądź został mu nadany przez innych, ale nie bez znaku, który udowodniłby, że jego praca lub życie są boskie lub niebiańskie. Oczywiście, że może nikt nie może wątpić tak oczywistej rzeczy. W drugim rozdziale Księgi Objawienia widzimy, że Kościół Efeski został pochwalony za to, że doświadczył tych, którzy poddali się za apostołów, a nimi nie byli. Jak mogliby rozpoznać, gdyby nie sądzili? Czy to nie oczywiste dla czytelnika, że jest to fałszywe użycie słów Pana z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 1 werset? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Oraz słów apostoła z pierwszego listu do Koryntian, 4 rozdział, 5 werset. Nie sądźcie przed czasem. To niemożliwe, by Pismo Święte było sprzeczne. Dlatego jakikolwiek byłby prawdziwy sens słów Pana lub apostoła, jest pewne, że ich sens nie może zwolnić chrześcijan z odpowiedzialności badania darów, doktryn i życia tych, którzy pełnią funkcję kaznodziei, nauczycieli i pasterzy w Kościele Bożym. Celem prawdziwych sług Chrystusowych będzie zawsze kierowanie tych, którym służą do słuchania Słowa Bożego. Rozdział 5 z 5 Księgi Mojżeszowej, jak i cała księga, ukazuje nam jasno, jak Mojżesz, ten wybitny sługa Boży, zawsze słuchał i starał się całą swoją energią utrwalić w pamięci Izraela potrzebę poddania się bez reszty prawu i postanowieniom Bożym. On nie szukał autorytetu, nigdy nie panował nad ludem Bożym. Jedynym jego celem do końca było posłuszeństwo. Które było przedmiotem wszystkich jego przemówień do ludu. Posłuszeństwo nie względem niego, lecz względem Pana. Wszyscy, których Pan umieścił w ciele jako członków, mniej lub bardziej zaszczytnych, są zachęcani do przypominania sobie, że Pan został najpierw upokorzony, a potem dopiero wywyższony. Tak działa zasada Ojca w przypadku wszystkich członków królewskiego kapłaństwa. O ile będą chcieli być wywyższeni w odpowiednim czasie. Apostoł kończy słowami: ukoście się pod mocną ręką Bożą, a we właściwym czasie wywyższy was. Ważne jest, abyśmy pamiętali, że obecny czas nie jest odpowiedni do wywyższania. Wywyższanie siebie i innych w obecnych okolicznościach oznaczałoby większe niebezpieczeństwo upadku. Dlatego wszyscy, którzy mają pokorne i poważne serce, muszą czuwać i modlić się, by nie popaść w pokuszenie. Jak to by się stało z niektórymi z tej klasy na początku wieku Ewangelii, którzy potknęli się o ten sam bardzo niebezpieczny kamień? Pamiętajmy, że to, co się stało nawet wśród apostołów, gdy zaczęli się spierać, który z nich będzie wyższym w królestwie, ale Pan zgromił ich. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako dzieci, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 3 werset. Tym sposobem Pan podkreślił, że pokora jest jedną z głównych zasad potrzebną tym, którzy pragną znaleźć jakieś miejsce w Królestwie. Tylko ci, którzy w obecnym czasie nauczyli się tej lekcji, będą mieli kwalifikacje odpowiednie do stanowisk chwały i do odpowiedzialności, które im przypadną, gdy będą na tronie Chrystusa. Najwyższe miejsce jest najniżej. Miejmy więc wiarę i cierpliwość, czekajmy na odpowiedni czas Pana, gdy będzie udzielał chwały i wywyższenia. Wiele wysiłków, by zachować i utrzymać autorytet w Kościele, zaczęły się od dobrych intencji, od pragnienia, by działać na rzecz najwyższego dobra Kościoła. W tym przypadku wiara nie jest wystarczająco mocna, aby pomogła nam rozpoznać, że my nie jesteśmy niezbędni w planie Bożym i że Pan może nadzorować każde wydarzenie i każdą okoliczność zgodnie z wolą Bożą. Większa wiara w moc Pana, że potrafi On zadbać o wszystkie sprawy Kościoła, zapobieganie w dużej mierze dążeniom niektórych z Jego ludu do załatwienia spraw według własnej mądrości i umiejętności. Dlatego pamiętajmy, że Pan może i chce spełnić wszystkie rzeczy zgodnie ze swoją wolą. A my pamiętajmy, że najwyższe miejsca są najniżej, że największym Panem jest Ten, który panuje nad sobą i że każdy sukces, który moglibyśmy osiągnąć, uzurpując sobie autorytet i stanowisko Pana naszego, okaże się ostatecznie naszą szkodą. Dlatego, aby zachować nasze miejsce w ciele Chrystusowym i dla dobra Kościoła oraz dla chwały Pana, musimy trzymać nasze ego pod kontrolą zgodnie ze słowami poety. Być niczym będąc u Jego stóp. Być jak naczynie puste i pęknięte, ale należące do Pana. On pewnie napełniłby mnie, jeśli tylko bym usłużył we wszystkim Jemu. Moje naczynie przeleje się Jego łaską. Przykład i słowa apostoła powinny zawsze być przed oczyma naszego zrozumienia. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 5 werset. Głośmy bowiem nie samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a siebie jako waszych. Dziękuję za uwagę.